Proszę Państwa, chciałbym może jeszcze tak zaproponować, żebyśmy rano po prostu mieli tę świadomość, że o 8:30 spotykamy się na takiej prywatnej modlitwie. O 8:45 jest śniadanie, więc może po prostu gdzieś tak o 8:40 zakończymy tę modlitwę jakąś wspólną naszą modlitwą, tak żebyśmy po prostu sobie spokojnie przeszli. I tak się umówmy, że po prostu będziemy kończyli to właściwie no jutro i w niedzielę, że zakończymy sobie wspólną modlitwą, na przykład litanią do świętego Jana Pawła II i przejdziemy sobie bezpośrednio na śniadanie. Chciałbym dzisiaj także może rozpocząć właśnie nasze spotkania modlitwą do świętego Jana Pawła II, prosząc o jego wstawiennictwo w tych naszych rozważaniach. Powstańmy więc może i włączmy się w tę modlitwę. Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie. Przejdziemy już do bezpośredniej treści naszych spotkań. Tak jak Państwo widzą, zatytułowałem je ogólnie cały ten cykl tegoroczny, tych kilka spotkań, które towarzyszą nam od dzisiaj do niedzieli wokół pamięci i tożsamości. Ilustracja, którą widzimy tutaj, oczywiście przedstawia nasze sanktuarium i tę kotwicę, która jest darem wdzięczności stoczniowców polskich dla Radia Maryja za ratowanie polskich stoczni. Ale ta kotwica, jak wiemy doskonale, ona jest także symbolem wiary. I to zakotwiczenie pokolenia JP2 Bractwa świętego Jana Pawła II przy tym sanktuarium niech będzie takim znakiem pewnej inspiracji. Rozpoczynamy, proszę Państwa, niejako lekturę pierwszego rozdziału książki Jana Pawła II Miara wyznaczona złu i pierwszego podrozdziału tej książki, który zatytułowany jest Mysterium Iniquitatis. Mysterium Iniquitatis, czyli Mysterium Nieprawości. Mysterium Nieprawości. Od tego właśnie charakterystycznego rozważania rozpoczyna swoją refleksję Jan Paweł II. Dlaczego właśnie od tego, spróbuję to za chwilę może wyjaśnić. Rozpocząłbym od takiego pewnego szerokiego kontekstu. Zupełnie niedawno, kilka dni temu na portalu deon.pl, portalu prowadzonym przez ojców jezuitów, portalu katolickim, pojawił się artykuł pokazujący, powiedziałbym, pewną tendencję czy pewną myśl, która pojawia się niejednokrotnie w naszym środowisku katolickim dzisiaj. Autor tego artykułu, teolog, franciszkanin, pracujący w tej chwili za granicą Polski, w Ameryce Południowej, z tamtej perspektywy od lat obserwując Kościół, pisze między innymi takie słowa. Współczesność dla wielu stała się czasem ostatecznego upadku. Jakże często można usłyszeć głosy mówiące o zagładzie zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej, upadającej pod naporem muzułmańskich imigrantów, wszelkiego rodzaju genderyzmów, legalizacji homozwiązków, postępującej laicyzacji, animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt, terroryzmu oraz wszelkich innych nieszczęść. Zauważmy, że rzeczywiście te słowa potwierdzają szereg obaw wielu z nas, może nas tutaj wszystkich obecnych, dlatego że niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, czy nie doszliśmy do jakiegoś kresu czasów, czy nasza cywilizacja nie sypie się w gruzy. Spoglądamy właśnie najpierw na ten napór muzułmańskich imigrantów. Napór, który jest ewidentnym zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Tutaj można by było na ten temat nieco szerzej się zastanowić. Będzie jutro okazja w rozmowach niedokończonych. Będę starał się ten temat z ojcem Benedyktem podejmować, ale chcę tylko zwrócić uwagę z całą odpowiedzialnością za te słowa, że jestem głęboko przekonany o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie towarzyszy fali muzułmańskich imigrantów, którzy między innymi przychodząc na europejską ziemię zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoimi przeświadczeniami natury religijno-politycznej, uznają i wyznają, że w momencie, w którym stają na europejskiej ziemi, wraz z postawieniem stopy na tej ziemi przestaje obowiązywać dotychczasowe prawo. Obowiązuje prawo szariatu, obowiązuje więc prawo islamskie. Nie jest ważne, ilu jest tych muzułmanów na danym terenie. Ważne jest to, że oni się zjawili. W tym momencie prawo szariatu obowiązuje. Słyszymy czasem takie głosy, że islam jest religią pokoju. Sami islamiści mówią, że właśnie słowo islam pochodzi od słowa oznaczającego pokój. W rzeczywistości to słowo oznacza poddanie. Jeżeli islam godzi się na pokój, czy proponuje pokój, to na zasadzie poddaństwa i zniewolniczenia, całkowitej uległości. Islam kłamie, można powiedzieć. Tak, ale to kłamstwo jest konstruktywną cechą islamu. To nie jest jakaś rzecz, która jest, powiedzmy, grzechem tej religii. Nie, islam zakłada kłamstwo w swojej strukturze, posługuje się dwoma charakterystycznymi narzędziami, tekiją i ketmanem. To są dwa pojęcia charakterystyczne dla islamu i jego etyki, które zakładają celowe wprowadzanie w błąd. Islamiści mogą nawet nałożyć na siebie krzyże, mogą nawet wziąć do ręki chrześcijańskie Biblie, mogą obwieszyć się emblementami religijnymi, ale po to, żeby właśnie wprowadzić w błąd i udając prześladowanych, udając chrześcijan, wkroczyć na nasze terytorium, aby tutaj zapanował szariat. To nie są fobie. To nie są fobie. To są po prostu fakty związane ze strategią i rzeczywistością islamu. Mamy więc prawo obawiać się islamu. Mamy prawo obawiać się genderyzmu i tej całej ideologii LGBT, czyli lesbian, gay, bisexual, transsexual people, a więc ludzi, którzy radykalnie odrywają człowieczeństwo od natury. Próbują przekonać, że nie jest istotna baza naturalna człowieka, baza biologiczna. Liczy się rzeczywistość wyłącznie kulturowa i to kulturowa taka, która jest poddana radykalnej ideologizacji. Wiemy, że w praktyce przekłada się to na dwa niezwykle niebezpieczne momenty. Mianowicie z jednej strony genderyzm oznacza bardzo radykalną seksualizację dzieci, która jest deprawacją, pozbawieniem dzieci wychowania do miłości, a zamianą wychowania do miłości na wychowanie seksualne i to wychowanie perwersyjne, perwersyjnie seksualne. Z drugiej strony genderyzm oznacza niszczenie, niszczenie radykalne, niszczenie małżeństwa i rodziny. Często mówimy o prawach nadawanych homoseksualistom. Te prawa są w gruncie rzeczy przywilejami, które oznaczają odebranie praw autentycznym małżeństwom i autentycznym rodzinom. No bo jeżeli ja komuś coś nadaję, to na zasadzie takiej, że zabieram coś komuś. I tak się to dzieje właśnie w tej przestrzeni związków homoseksualnych czy związków polimorficznych, jak dzisiaj zaczyna się to określać, kosztem właśnie małżeństw kobiety i mężczyzny. Mamy postępującą laicyzację, mamy animalizację człowieka i humanizację zwierząt. Wielu z nas doskonale pamięta ten ogromny szum, nagonkę medialną, polityczną wręcz, jaka wytworzyła się wokół wypowiedzi księdza profesora Guza podejmującego temat właśnie animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt. Proszę Państwa, ja podam tylko jeden taki drobny przykład. W standardach Komitetu Nauk Bioetycznych, Komitetu Bioetycznego Zwierząt, który obejmuje no między innymi ocenę i dopuszczalność różnych eksperymentów na zwierzętach, warunkiem podstawowym wszelkiego eksperymentu na zwierzętach jest dostarczanie wody i pokarmu. Zauważmy, że kiedy umierał Jan Paweł II, w Stanach Zjednoczonych umierała Terry Schiavo, Amerykanka, która od kilkunastu lat znajdowała się w stanie wegetatywnym, wtedy dokładnie nierozpoznanym. Zdaniem niektórych była już właśnie pozbawiona cech ludzkich, wykazywała jedynie cechy żywego organizmu biologicznego. I zdecydowano się, jak pamiętamy zapewne, w marcu na 2005 roku na eutanazję tej kobiety. Ale w jaki sposób? Poprzez zaniechanie dożywiania i dowadniania. Ta kobieta umierała przez kilka tygodni, konając po prostu z głodu i pragnienia. Z drugiej strony zauważmy, że dzisiaj nikt już nie mówi o zwierzętach, że one zdychają. Zwierzęta umierają. Zwierzęta umierają. Standardy bioetyczne mówią także w Polsce nie o warunkach uboju zwierząt, ale o warunkach eutanazji zwierząt. Zwierzęta nie są poddane dzisiaj ubojowi. Zwierzęta są poddane eutanazji. To są chociażby drobne impresje związane z tym, że przeżywamy animalizację człowieka i traktowanie człowieka na poziomie poniżej ludzkim, a równocześnie mamy charakterystyczny zoopersonalizm, czyli traktowanie zwierząt w kategoriach wręcz osoby. Mamy oczywiście terroryzm, mamy wszelkie inne nieszczęścia. Ale dalej autor tego tekstu przywołuje rzecz następującą. Wielu moralny i religijny ratunek upatruje w próbie zachowania dotychczasowego status quo kościelnych struktur, stanowiących niejako ostatni bastion przed nacierającą falą zniszczenia. I wreszcie odsłania właściwie autor tego tekstu charakterystyczne napięcie, które wydaje się, że być dzisiaj napięciem bardzo istotnym. Z jednej strony mamy do czynienia z dynamicznym, postępowym światem, który no właśnie ma swoją wewnętrzną dynamikę, ukierunkowaną na postęp, ukierunkowaną na zmiany, które są po prostu zdaniem wielu nieuchronne. Wielu dzisiaj uważa, że małżeństwa nie da się po prostu obronić. Po prostu musimy się zgodzić na to, że presja kultury wywarła sytuację taką, iż mamy do czynienia ze związkami polimorficznymi, które są równoprawne z małżeństwem. Wielu uważa, że no właśnie różnica między człowiekiem a zwierzęciem jest niewielka. Przecież różnice genetyczne między człowiekiem a myszą są naprawdę bardzo niewielkie, rzędu kilku procent. Dlaczego więc mamy traktować siebie na zasadzie antropocentrycznej, na zasadzie władców, dominatorów tego świata? Dlaczego nie potraktować człowieka jako na przykład największego szkodnika środowiska naturalnego, największego pasożyta, który jest największym zagrożeniem dla naszej matki Ziemi? Mamy więc ten dynamiczny, postępowy świat, z którym wielu mówi, musimy się zgodzić, a z drugiej strony komentatorzy tej sytuacji, także ze strony kościelnej, zdają się mówić, no dobrze, powiedzmy, że wobec tego dynamicznego świata mamy konserwatywny Kościół. No właśnie konserwatywny Kościół. Wracam do tej wcześniejszego zdania, wcześniejszego cytatu, mówiącego właśnie o kościelnych strukturach stanowiących niejako ostatni bastion przed nacierającą falą zniszczenia. Gdzieś w tym sformułowaniu jakby kryje się to, ta dychotomia, która została wytworzona przed laty, mianowicie Kościół zamknięty, Kościół, który stanowi Kościół oblężonej twierdzy, Kościół bastionu, który próbuje się oprzeć tej presji fali współczesnego świata. To pokazuje nam, że istnieje faktycznie napięcie i konfrontacja, że istnieje konieczność oceny świata i Kościoła. I to jest problem, z którym borykamy się od kilkudziesięciu lat. To jest problem, który zaczął się, tak chyba można powiedzieć, zdecydowanie na Soborze Watykańskim II, w momencie, w którym Kościół otworzył się na świat współczesny, idąc za głosem świętego Jana XXIII, mówiącym o aggiornamento, o tym postulacie udzisiejszenia Kościoła. Aggiornamento, czyli udzisiejszenie, dostosowanie Kościoła w jakimś sensie do wymogów świata współczesnego. Tylko zauważmy, tak może na marginesie niejako, że wielcy papieże soborowi, a więc zarówno Jan XXIII, twórca soboru, Paweł VI, jego kontynuator, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i Benedykt XVI, a więc wszyscy czterej papieże głęboko związani z soborem, dwaj pierwsi jako papieże soborowi, dwaj następni jako kardynałowie obecni na soborze, biskupi jeszcze wtedy, arcybiskupi obecni na soborze i będący konsultantami, uczestnikami tego soboru, głęboko zaangażowani w kształty dokumentów soborowych. Zauważmy, że wszyscy czterej papieże wyznaczali bardzo konkretne, można powiedzieć, granice tego otwarcia. To nie jest tak, że było to otwarcie bezkrytyczne. Paweł VI miał wielką odwagę poprzez Humanae Vitae pokazać, jakie są granice otwarcia Kościoła na świat. Dziś słyszymy z wielkim niepokojem, że dyskusja wokół antykoncepcji ma się rozpocząć na nowo. Dzisiaj czytałem w portalu amerykańskim LifeSide News informację, że żona Billa Gatesa wyraża głęboką nadzieję na to, że papież Franciszek zmieni nauczanie Kościoła na temat antykoncepcji. Wiemy, że papież Franciszek faktycznie powołał nową komisję do spraw rewizji nauczania związanego z antykoncepcją. W skład tej komisji wchodzi między innymi biskup, który jest muzykologiem. Być może poczucie piękna i sztuki ma coś wspólnego z koncepcją tworzenia, ale nie wiem, czy ma coś wspólnego z problemami moralnymi dotyczącymi antykoncepcji. Tak na marginesie warto zauważyć, że papież Franciszek jest pierwszym papieżem, który bezpośrednio nie jest związany z soborem. On nie był uczestnikiem soboru. Jego interpretacja soboru nie jest już interpretacją autorską, tak jak to miało miejsce w przypadku Karola Wojtyły czy Józefa Ratzingera. Dlatego być może właśnie dlatego też problemy relacji świata i Kościoła, które dzisiaj obserwujemy, to zdumiewające zachwianie się w tym procesie aggiornamento, które obserwujemy, jest konsekwencją między innymi tego stanu rzeczy. Wciąż wraca pytanie, świat współczesny, czy jest sprzymierzeńcem, czy wrogiem Kościoła. Chciałbym bardzo krótko zwrócić uwagę na dwie przeciwstawne wizje świata, które pojawiają się już nie w refleksji kościelnej, ale w refleksji politologicznej, która jednak oddziałuje na naszą współczesną rzeczywistość. Chciałbym krótko Państwu przypomnieć dwóch autorów, którzy dzisiaj wywarli ogromny wpływ na opis współczesnego świata. Jednym z nich jest Francis Fukuyama, doradca prezydenta Ronalda Reagana, autor słynnej książki Koniec historii. W 1989 roku wraz z upadkiem, przed upadkiem muru berlińskiego, który właśnie Francis Fukuyama przewidział w sposób bardzo, można powiedzieć, profetyczny, postawił tezę o końcu historii. Mianowicie stwierdził, że znany jest już system, do jakiego zmierza świat. To jest proces linearny, proces, który zakończy się po prostu i kończy się na naszych oczach pewnym spełnieniem, pewną realizacją najbardziej optymistycznych wizji człowieka. Tym systemem, do jakiego zmierza świat, na którym kończy się historia ludzkości, jest demokracja liberalna, bo nie ma doskonalszej formy rozwoju człowieczeństwa. Ona stanowi szczyt możliwości człowieka. Jest systemem, który podlega powszechnej legitymizacji, który umożliwia zrealizowanie ważnych dla człowieka potrzeb. Historia ma więc kształt, charakter linearny, jest pewnym ciągiem, jest pewną linią zdarzeń, które następują i następują w sposób postępowy, progresywny. To, co było wczoraj, jest gorsze od tego, co jest dziś, ale dziś jest gorsze od tego, co będzie jutro. A pojutrze nastąpi maksimum szczęścia. Demokracja liberalna i gospodarka rynkowa. To będzie ten szczęśliwy koniec, który nas, chciałem powiedzieć, wykończy, który będzie stanowił spełnienie naszych marzeń. Koncepcje Fukuyamy nawiązują do myśli Hegla i Marksa, ale nie chcę przy tym już się bliżej zatrzymywać. Natomiast trzeba powiedzieć, że mimo ogromnego optymizmu, z jakim z jednej strony przyjęto tezy Fukuyamy, one od początku budziły pewne zastrzeżenia. Nie po raz pierwszy, można powiedzieć, ktoś z myślicieli zastanawiał się nad tym, że ustrój, w którym żyjemy, jest już ustrojem optymalnym, że to jest ustrój, który będzie trwał na wieki. No tak zapewne myśleli starożytni Rzymianie w okresie swojego cesarstwa, tak myślano w okresie Pax Romana, tak myślano w okresie cesarstwa rzymskiego. Takich okresów było wiele. Natomiast no, rodzi się pytanie, po pierwsze, czy rzeczywiście żyjemy w takiej historii zdeterminowanej, która prowadzi do takiego, a nie innego spełnienia. I drugie pytanie, czy to spełnienie, demokracja liberalna i wolny rynek, czy jest rzeczywiście szczytem marzeń dla każdego człowieka i dla współczesnego człowieka. Tutaj przedstawiam zdjęcie z jednej strony właśnie Francisa Fukuyamy, jego właśnie książki The End of History and The Last Man, dlatego że taki był pełny tytuł, czyli koniec historii i ostatni człowiek. Taki był pełny tytuł książki Francisa Fukuyamy z początku lat 90. A z drugiej strony przedstawiam kontrpropozycję opisu współczesnego świata. To jest propozycja Samuela Huntingtona zatytułowana Zderzenie cywilizacji. Huntington kilka lat po Fukuyamie przeciwstawił zupełnie inną, pesymistyczną, wydawałoby się, wizję historii, pokazując, że kluczową sprawą w opisie naszej rzeczywistości jest to, że kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie. Co to znaczy? To znaczy, że problemem nie jest, zdaniem Huntingtona, konfrontacja polityczna, militarna, nawet ideologiczna. Problemem jest konfrontacja cywilizacyjna. Problemem jest konfrontacja kulturowa. I Huntington na poparcie tej tezy przedstawia kilka takich wniosków. Mianowicie no, pokazuje, że polityka globalna przy całej globalizacji jest właśnie polityką wielocywilizacyjną. To nie jest tak, że mimo że mówimy o Maxświecie, że i mamy tego Maxświata w Moskwie i w Pekinie i w wielu innych miejscach i być może też w Abu Rabi i Mekce czy Medynie, nie wiem, nie jestem pewien, ale może też mamy. Ale mimo tego to nie oznacza, że skoro istnieje McDonald's wszędzie, to cały świat przeszedł już na styl zachodni. On nadal zachowuje wielokulturowość, nadal zachowuje wielocywilizacyjność. Nie doprowadziło to wcale do powstania cywilizacji uniwersalnej. Wręcz przeciwnie, widzimy ogromne napięcia, jakie istnieją między cywilizacjami. Słabnie wpływ Zachodu, natomiast siły azjatyckie rosną. To obserwowaliśmy już właśnie w latach 90. Dzisiaj widzimy to w sposób jeszcze bardziej czytelny. I zdaniem Huntingtona tworzy się ład oparty na cywilizacjach, a jednocześnie Zachód, który usiłuje wywrzeć pewną presję uniwersalizacyjną, który usiłuje przekonać wszystkich, cały świat do standardów praw człowieka, do zresztą bardzo różnie rozumianych dzisiaj niestety, do pewnych standardów demokracji, też jak wiemy różnie rozumianej, ale Zachód usiłuje narzucić te standardy wszystkim. Ale to co rodzi? Rodzi nie uznanie tych standardów, ale rodzi konflikty. Konflikty, które zwłaszcza przebiegają na linii Zachód, Chiny, wtedy Islam. Dzisiaj zwłaszcza Zachód, Islam. I wreszcie Huntington, pisząc to z punktu widzenia amerykańskiego, stwierdza, że ważne jest to, aby Amerykanie potwierdzili zachodni charakter swojej tożsamości. Przy czym Huntington zwrócił jednocześnie uwagę, że chcąc mówić o zachodniej tożsamości, my musimy poddać ją pewnej krytyce. Musimy zauważyć to, co jest utratą zachodniej tożsamości. Nie można jej traktować jako uniwersalnej we wszystkich kulturach. Nie można też dostrzec, że ona jest wyłącznie słuszna, jeżeli tak można powiedzieć, że ona nie odeszła od pewnych swoich pierwotnych wzorców. Kiedy mówimy zachodnia cywilizacja, zauważmy nawet z perspektywy, czy zwłaszcza z perspektywy Europy, że stajemy w obliczu bardzo dużego chaosu pojęć. Dla wielu zachodnia cywilizacja dzisiaj, kiedy słyszymy polityków unijnych, kiedy na przykład mogliśmy ich usłyszeć w okresie ataku na Charlie Hebdo w Paryżu, politycy unijni no jak mantrę powtarzali wolność, równość, tolerancja, pluralizm, demokracja, prawda, i mówili, że to są wartości europejskie, wartości zachodnie, wartości oświeceniowe. Ale Europa zaczęła się wcześniej niż oświecenie. Europa zaczęła się dużo wcześniej niż oświecenie. Wartościami, na których zbudowana jest Europa, to jest etyka, to jest Bóg, to jest osoba ludzka, to jest miłość bliźniego, to jest solidarność, to jest prawo, to jest demokracja. To są te wartości, które tworzyły Europę. Tymczasem i one tworzyły zręby naszej cywilizacji zachodniej. Tymczasem dzisiaj niestety myśmy zawęzili sobie wartości zachodniej, cywilizację zachodnią wyłącznie do jakiejś wąskiej sfery oświeceniowej, ateistycznej, pozbawionej Boga i pozbawionej wszystkiego, co z koncepcją Boga się wiąże. To, że Zachód przeżywa kryzys cywilizacyjny, że jest zarazem w fazie wojny cywilizacyjnej, potwierdziły bardzo dobitnie zamachy na World Trade Center w 2001 roku. Ale dzisiaj możemy powiedzieć już wiele lat po książce Huntingtona, że to zderzenie cywilizacji przeniosło się niemal na nasze ulice, na ulice europejskie. Staliśmy się rzuceni w jakiś tygiel walk cywilizacyjnych. I to właśnie w tygiel, który przebiega, czy który rozciąga się na terenie Europy. Tak może trochę na marginesie, ale bardzo mocno zostało mi w pamięci zdanie księdza biskupa Kaszaka, które wypowiedział kiedyś przed paru laty na jakiejś konferencji prorodzinnej w Zakopanem, który powiedział, że Polska przecież już będzie albo już wręcz graniczy z państwem islamskim. No proszę Państwa, tak właściwie jest, kiedy wejdziemy sobie choćby na strony Bundestagu, Bundestag D, to przekonamy się, że są to strony, które są funkcjonują w internecie w czterech językach. Niemieckim, angielskim, francuskim, co może nie budzić większego zdziwienia, ale czwartym językiem jest język arabski. Czwartym językiem jest język arabski. Kiedy chcemy sobie coś poczytać o Bundestagu, a nie znamy niemieckiego, możemy się przerzucić na arabski. No nie znamy jeszcze arabskiego, ale jeżeli tak dalej pójdzie, proszę Państwa, no właśnie, żyjemy w zderzeniu cywilizacji. Czy zatem optymizm Fukuyamy, który mówi właśnie o tym, że dokonaliśmy spełnienia naszej historii, doszliśmy do jakiegoś apogeum, po którym już no, nic złego się nie wydarzy. Osiągnęliśmy demokrację rynkową i gospodarkę rynkową i demokrację i po prostu jesteśmy już w stanie zbudowanego raju na ziemi. Czy też ta pesymistyczna wizja trochę Huntingtona, który mówi o zderzeniu cywilizacji, podkreślając jednocześnie, że w tej cywilizacji nasza zachodnia cywilizacja przeżywa swój wewnętrzny kryzys. O tym kryzysie cywilizacji zachodniej, no w jakimś sensie mówił też bardzo wyraźnie prezydent Donald Trump w czasie swojego przemówienia w Warszawie, który podkreślał bardzo mocno rolę cywilizacji i wartości kulturowych, stawiając Europie i Zachodowi Polskę jako pewien wzór, jako pewien przykład. Oczywiście można by było i warto by było tutaj na temat tego przemówienia wypowiedzieć wiele ciepłych słów, ale myślę, że wiem, że część z Państwa miała to szczęście uczestniczyć w spotkaniu w Warszawie. Część z nas oglądała to w transmisjach takich czy innych i myślę, że no wrażenie tutaj jest przeogromne. Warto może na marginesie jako taką pewną ciekawostkę dodać, że wiemy doskonale, tak się, no jest taką tajemnicą Poliszynela, że przy przemówieniu prezydenta Trumpa nad treścią i tekstem tego wystąpienia pracował m.in. profesor Marek Chodakiewicz, polski historyk, politolog, pracujący w Institute of World Politics w Waszyngtonie. To jest bardzo ciekawa szkoła, ten Institute of World Politics. Ja przyznam się, że dzięki życzliwości i staraniom ojca dyrektora miałem możliwość nawiedzić kiedyś króciutko tę uczelnię. To jest bardzo nietypowa szkoła prywatna, zajmująca się kształceniem kadry amerykańskiej, politycznej. Dyrektorem tej szkoły jest dr John Lęczowski, były pracownik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, a syn polskich emigrantów, którzy byli wywiezieni oboje na Sybir, później wracali za armią Andersa. Pan Lęczowski urodził się już chyba w Stanach Zjednoczonych. Czuje głęboką tożsamość kulturową z Polską, aczkolwiek nie uczył się nigdy polskiego, bo jak rodzice tłumaczyli mu, nie chcą, nie liczą na to, żeby kiedykolwiek wrócił do Polski komunistycznej. Perspektywa związania się właśnie z tym państwem była oczywiście nie do pomyślenia wtedy dla nich. Natomiast on sam jest człowiekiem, no powiedziałbym, absolutnie niezwykłym, który zbudował tę swoją szkołę w oparciu o najgłębsze wartości humanistyczne, chrześcijańskie. I to, co jest bezcenną sprawą, to jest właśnie pewna próba przekazywania tych wartości pracownikom administracji amerykańskiej, przede wszystkim średniego szczebla, pracownikom zarówno administracji, jak i pracownikom Pentagonu. Szkoła bardzo, bardzo ciekawa, może gdzieś tam będzie okazja jeszcze o niej wspomnieć, ale tutaj tylko zaznaczam właśnie to, że z kręgu tej szkoły, która ma bardzo konkretną też wizję rzeczywistości politycznej, etycznej polityki, czy etyki politycznej, właśnie z kręgu tej szkoły powstały pewne założenia tworzące przemówienie pana prezydenta Trumpa. Stąd też możemy no właśnie zrozumieć, dlaczego tak gruntowna znajomość spraw polskich i polskiego etosu w tym przemówieniu wybrzmiała. Kończę te rozważania wstępne, ale proszę się nie obawiać, rozważania zasadnicze nie będą już tak długie. Zależało mi na tym wstępie, żeby skonkludować to takim właśnie zestawieniem. Autor artykułu, o którym tutaj wspomniałem na początku, zawartego w portalu deon.pl, mówi bardzo wyraźnie jak gdyby o pewnej dwoistości postaw. Krótko mówiąc, mamy złożony świat, na pewno bardzo złożony, który jest różnie oceniany z punktu widzenia czysto świeckiego. Dla jednych jest to stan absolutnego szczęścia, pełni, zaspokojenia wszelkich ludzkich potrzeb, dla drugich to jest stan po prostu wojny, walki, zderzenia cywilizacji. Jak Kościół ma się odnieść do tego świata? Z jednej strony właśnie autor tego artykułu pokazuje no jak gdyby taką opcję konserwatywną, a więc opcję, no nazwijmy to krótko, opcję Kościoła zamkniętego, opcję Kościoła oblężonej twierdzy, opcję Kościoła toruńskiego, moherowego, jakkolwiek jeszcze to nazwiemy. To są ci, którzy często z uporem utrzymują się przy tym, co dawne. Tracą siły, środki ekonomiczne, aby utrzymywać niespełniające już swych zadań struktury. A z drugiej strony jest ten Kościół otwarty, który spogląda na ten nowy okres z nadzieją ucznia Chrystusa. My oczywiście nie mamy nic wspólnego z uczniami Chrystusa, no bo my jesteśmy mohery, które usiłują utrzymać niespełniające już swych zadań struktury. Ale jest ten Kościół postępowy, który jest pełny realizmu, nie ucieka od wyzwań współczesnego świata. Jednocześnie jednak w pełni wierzy w zapewnienie tego, który powiedział: ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię dlatego, proszę państwa, żebyśmy zobaczyli, że no po pierwsze, świat jest rzeczywiście dzisiaj, raz jeszcze do tego wrócę, świat jest dzisiaj rzeczywiście światem bardzo dynamicznym i bardzo niejednoznacznym. Spolaryzowanym w swoich wewnętrznych ocenach. Oceny Fukuyamy i Huntingtona to nie są oceny katolików, to nie są oceny chrześcijańskie, to są oceny politologów, którzy na swój sposób interpretują ten świat skrajnie przeciwnie. I na pewno jest problemem, jak ma się Kościół w tym świecie odnaleźć. To jest pytanie bardzo kluczowe, bardzo istotne. Jak ma się Kościół w tym świecie, jak my, chrześcijanie, ludzie Kościoła mamy się w tym świecie odnaleźć. Niektórzy mówią tak, no właśnie, istnieje tylko prosta opcja. Albo bronimy starych struktur, zamykamy się w oblężonej twierdzy, zakładamy mohery, prawda, i jesteśmy tutaj no po prostu odizolowani od tego świata. Albo idziemy w ten świat szeroko, niekoniecznie broniąc nawet tego, co dla nas najświętsze. Autor tego artykułu, ów teolog franciszkański pracujący w Ameryce Południowej, pisze rzecz bardzo ciekawą, która mnie bardzo zaintrygowała, ale zarazem zaniepokoiła. Mianowicie ta grupa postępowych katolików, jego zdaniem, odchodzi od pewnej statyczności rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie na rzecz dynamizmu tejże obecności, który każe nam dostrzegać żywego Chrystusa zarówno w znaku chleba, jak również w każdym człowieku. Proszę Państwa, jakie to może mieć konsekwencje? No może mieć konsekwencje takie, mówiąc najkrócej i najprościej, przepraszam za no trochę nietaktowność sformułowania, ale powiem to wprost. To może oznaczać, że ja nie muszę klękać przed Najświętszym Sakramentem, ale będę klękał przed muzułmankami, myjąc ich nogi. Bo będę dostrzegał w nich Chrystusa. Czy to jest rzeczywiście wizja taka, która faktycznie ma znamie na wskroś ewangeliczne i na wskroś katolickie? Wiem, że to wprowadzenie jest tutaj wprowadzeniem takim może zaciemniającym, ale stawiam to jako pewien problem podstawowy, bo wydaje mi się, że to jest rzeczywiście problem, z którym my dzisiaj mamy ogromną trudność i zarazem ogromny chaos podejścia do tej rzeczywistości. Raz jeszcze podkreślam, mówiąc już najkrócej i najzwięźlej, złożoność współczesnego świata, samego w sobie niejednoznacznego i stosunek Kościoła, zamknąć się na ten świat czy otworzyć się bezkrytycznie, mówiąc najkrócej, rezygnując z tego, co nasze własne, a przyjmując to, co świeckie, to, co światowe. Jaka ma być właściwa postawa? I chciałbym zaproponować właśnie, żebyśmy odłożyli na bok Huntingtona, Fukuyamę, ojca Capronia z Deonu i innych autorów komentujących tę rzeczywistość, a sięgnęli właśnie do tego bezcennego źródła, jakim jest pamięć i tożsamość. Ta książka, jak doskonale wiemy, jest zapisem rozmów przeprowadzonych w Castel Gandolfo z Janem Pawłem II. One były spisywane no właśnie ze względu na to, że szczególnym świadkiem tych wydarzeń, dramatów w historii XX wieku był papież Jan Paweł II. Jak piszą rozmówcy papieża we wstępie do tej książki, osobiście doświadczył dramatycznych i heroicznych dziejów swojego kraju, Polski, z którym wciąż jest związany. W ostatnich dziesięcioleciach był również uczestnikiem, wpierw jako ksiądz, potem jako biskup, a w końcu jako papież, wielu wydarzeń w historii Europy i całego świata. Ta książka prezentuje niektóre z jego doświadczeń i refleksji, jakie dojrzewały w nim w obliczu różnorakich form zła, wobec którego nie tracił nigdy perspektywy dobra, przeświadczony, że to ono ostatecznie zwycięża. I to jest, proszę Państwa, jak sądzę, kapitalnie wychwycona, ogromna, istotowa, zasadnicza różnica między różnymi tezami współczesnych teologów, politologów, kulturologów, socjologów, historyków, filozofów, a Janem Pawłem II. Ani Huntington, ani Fukuyama, ani autor artykułu w Deonie nie doświadczył potęgi zła w taki sposób, w jaki doświadczył jej Jan Paweł II. Bo on przecież należał do tego pokolenia, które doświadczyło zarówno totalitaryzmu niemieckiego, jak i totalitaryzmu rosyjskiego. I zarazem był człowiekiem, który nigdy, co jest absolutnie fenomenalne, nie poszedł właśnie w kierunku jakiegoś odwetu, zemsty, takiej walki za wszelką cenę o pokonanie zła. On wierzył po prostu, że Bóg tak pisze po tych krzywych liniach historii, że ostatecznie wyprowadza z nich dobro. Ja się bardzo ucieszyłem, że wczoraj, kiedy rozpoczynaliśmy mszą świętą nasze spotkania, było to pierwsze czytanie właśnie z Księgi Rodzaju pokazujące Józefa w ostatecznej konfrontacji z jego braćmi. Człowiek, który doświadczył niewypowiedzianego pohańbienia i zła ze strony swoich najbliższych. Sprzedany przez własnych braci. Sprzedany przez własnych braci. Ma okazję do niesamowitego odwetu. Może się na nich wyżyć. Jest panem i władcą, a oni leżą u jego stóp, błagając o to, żeby sprzedał im zboże. Może przecież przeczołgać ich do bólu. A Józef ostatecznie odsłania swoją tożsamość i mówi: jestem Józef, wasz brat, którego żeście sprzedali. Nie miejcie sobie jednak tego za złe, bo Bóg mnie przysłał po to, aby was wyzwolić. Bóg właśnie przeprowadził Józefa przez to zło zamierzone przez człowieka, aby wyprowadzić z całego koszmaru tego zła konkretne dobro i dla Józefa, i dla jego domu, i dla jego narodu. I to jest, myślę, jakiś genialny znak Pana Boga, też dany nam we wczorajszym słowie, do spojrzenia na biografię też Jana Pawła II, człowieka, który doświadczył przecież zła obu systemów totalitarnych. W przeciwieństwie do wielu innych znawców problemów współczesnego świata, on ich realnie doświadczył. A jednocześnie jest tym człowiekiem, który nigdy nie stracił perspektywy dobra. Rozpoczynamy już lekturę tego pierwszego, króciutkiego na szczęście podrozdziału. Po upadku dwóch potężnych systemów totalitarnych, które zaciążyły nad całym wiekiem XX i są odpowiedzialne za niezliczone zbrodnie, wydaje się, że przyszła pora na zastanowienie się nad ich genezą, skutkami, a zwłaszcza nad ich znaczeniem w historii ludzkości. Jak Ojcze Święty należy rozumieć sens tego wielkiego wybuchu zła? I Jan Paweł II odpowiada, że istotnie wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a także procesów ideowych, które zmierzały w kierunku wielkiego wybuchu zła, ale także był widownią ich pokonywania. Czy zatem spojrzenie na Europę jedynie od strony zła jest spojrzeniem słusznym? Czy nie zawiera się tutaj jednostronność? Nowożytne dzieje Europy zrodziły także wiele dobrych owoców. Jest to poniekąd zgodne z naturą zła, tak jak je definiuje zgodnie z ujęciem świętego Augustyna święty Tomasz. Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest niezwykle istotna myśl zarówno w wymiarze dziejowym, ale także w wymiarze osobistym. Pozwolę sobie tutaj na krótki komentarz. Niejednokrotnie jest tak, że wydaje nam się, że jakieś doświadczenie, no właśnie zdrady kogoś bliskiego, że doświadczenie cierpienia, choroby, śmierci dziecka, śmierci rodzica, kogoś z rodzeństwa, że to wszystko jest takim właśnie ekstremalnym złem, które popycha nas niejako, jak mówimy, w stronę rozpaczy, które niejednokrotnie prowokuje do beznadziei, do buntu, do stwierdzenia, mówiąc językiem Konrada z trzeciej części Dziadów, że krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale carem. Takie myśli na pewno mogą się w nas rodzić. Warto może właśnie w tym momencie przywołać to zdanie Jana Pawła II. Zło nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra. Nigdy nie jest całkowitą nieobecnością dobra. Nawet właśnie w tych sytuacjach ekstremalnego cierpienia, ekstremalnego zła, możemy odkryć może ilościowo niewielkie dobro, które jednak jakościowo okazuje się niezwykle ważne, niezwykle decydujące. Zauważmy, że cały system hitlerowski, niemiecki, zbudowany w symbolu Auschwitz-Birkenau, że on właściwie, będąc absolutnym, chciałoby się powiedzieć, perwersyjnym złem, on został zniszczony choćby przez tego jednego człowieka, któremu na imię Maksymilian Maria Kolbe. Takich ludzi, jak wiemy, było więcej. Ale nawet gdyby był tylko ten jeden, okazałoby się, że cały system, cała machina, cała potęga instytucjonalna tego zła została złamana przez jeden heroiczny gest człowieka, który oddaje życie za drugiego człowieka, nieznajomego sobie, nieznanego sobie. To jest jakiś, no powiedziałbym, niezwykły przykład właśnie tego, że zło nigdy nie jest całkowitą nieobecnością dobra. To dotyczy wymiaru naszego indywidualnego, to dotyczy wymiaru społecznego, to dotyczy też wymiaru politycznego. I warto właśnie na ten element zwrócić uwagę, dlatego że on jest, jak sądzę, elementem niezwykle istotnym dla całego spojrzenia Jana Pawła II na świat współczesny. W jaki sposób zło wyrasta i rozwija się na zdrowym podłożu dobra, stanowi poniekąd tajemnicę. Tajemnicą jest również owo dobro, którego zło nie potrafiło zniszczyć, które się krzewi niejako wbrew złu i to na tej samej glebie. Przypomina się ewangeliczna przypowieść o pszenicy i konkolu. Kiedy słudzy pytają gospodarza, chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali konkol, on odpowiada w sposób bardzo znamienny. Nie. Byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. W tym przypadku wspomnienie żniwa odnosi się do ostatniej fazy historii, do eschatologii. Można powiedzieć, mówił dalej Jan Paweł II, że ta przypowieść jest kluczem do rozumienia całych dziejów człowieka. W różnych epokach i w różnym znaczeniu pszenica rośnie razem z konkolem, a konkol razem z pszenicą. Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje obok dobra, ale znaczy także, że dobro trwa obok zła. Rośnie niejako na tym samym podłożu ludzkiej natury. Natura bowiem nie została zniszczona, nie stała się całkowicie zła pomimo grzechu pierworodnego. Zachowała zdolność do dobra i to potwierdza się w różnych epokach dziejów. Spróbujmy właśnie tę wypowiedź Jana Pawła II osadzić w tych wcześniejszych rozważaniach. Współczesność, która debatuje nad kondycją świata, ukazuje nam z jednej strony koniec historii, z drugiej strony wojnę cywilizacji. Współcześnie zastanawiamy się też nad otwarciem Kościoła na nową rzeczywistość, ale często też uznajemy swoisty determinizm historii, to znaczy no właśnie uznajemy to, że historia w jakiś sposób zdeterminowany biegnie nad takim swoim rytmem dziejów, który stanowi można powiedzieć, deptanie człowieka, który stanowi po prostu miażdżenie. Jest taki walec historii, który przetacza się po prostu przez człowieka. W tym momencie tak nasuwa mi się to piękne pytanie Karola Wojtyły z jego poematu Myśląc ojczyzna. On pisał tam w ten sposób. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. No właśnie, historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? To pytanie stawiał sobie Karol Wojtyła jako poeta, jako arcybiskup. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? A jako papież w Polsce, cytując dwukrotnie, jeśli się nie mylę, siebie z tego właśnie poematu, dodał jeszcze jedno pytanie. Za jaką cenę może? Za jaką cenę może? No bo właśnie relacja historii człowieka to jest pytanie o sumienie ostatecznie. To jest pytanie albo o uległość sumienia tej historii, albo o zwycięstwo sumienia nad historią. Jan Paweł II pokazuje, że właśnie kluczem do dziejów świata i Kościoła jest misterium zła i dobra. To nie jest kategoria postępu, to nie jest kategoria kresu cywilizacji. To nie jest kategoria jakaś, no można powiedzieć, społeczna, socjologiczna. To jest kategoria, wydawałoby się, najprostsza, ale zarazem najgłębsza. Zło i dobro. Dobro i zło nie są oczywiście dzisiaj kategoriami popularnymi. Jeżeli próbujemy spojrzeć przez pryzmat dobra i zła, no to jest to spojrzenie różne właśnie od kategorii postępu, jest to różne od kategorii czysto socjologicznej, politologicznej. W takim ujęciu dobra i zła decydujące dla oceny rzeczywistości są kategorie grzechu i zbawienia. I wokół tych kategorii Jan Paweł II będzie budował dalej swoją narrację, jak się przekonujemy. I ostatnia dosłownie uwaga. Zauważmy, że to nie jest tylko problem jakiś czysto pojęciowy, to jest problem bardzo praktyczny. Bo jeżeli spoglądamy na historię w kategoriach dobra i zła, jeżeli spoglądamy na dzieje świata w kategoriach dobra i zła i na Kościół otwarty na świat w kategoriach dobra i zła, to jest to rzeczywiście spojrzenie poprzez pryzmat historii zbawienia, w której decydujący jest grzech i zbawienie. Ale to jest zupełnie inne spojrzenie od tego, które no dzisiaj zaczyna przenikać do naszego Kościoła. Spojrzenia w kategoriach teologii politycznych czy teologii wyzwolenia, gdzie próbuje się opisać rzeczywistość świata nie w kategoriach grzechu, ale w kategoriach struktur zła, w kategoriach socjologii marksistowskiej wręcz, w której no istnieje właśnie klasa zła i klasa dobra i między tymi klasami musi toczyć się nieuchronna walka i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego wątku w tym momencie już analizować czy go rozprowadzać, ale chcę na to zwrócić uwagę, że Jan Paweł II poprzez swoje spojrzenie wydawałoby się proste aż do bólu, no bo opierające się na dwóch najprostszych pojęciach, dobro i zło, pszenica i konkol, które egzystują obok siebie, ale które jednocześnie pokazują nam niezwykle głęboki dramat świata i człowieka w tym świecie. Że to spojrzenie ma swoją moc, ma swoje znaczenie. Dzisiaj wydaje się, że to spojrzenie jest także w samym Kościele jakby trochę gubione. I konsekwencje tego spojrzenia są oczywiście ogromne. Ojciec dyrektor wczoraj wspominał właśnie o tym, co się dzieje z Kościołem na Zachodzie, czy w tych krajach, w których no, zrezygnowano z mówienia o grzechu i zrezygnowano z pokonywania grzechu poprzez spowiedź. To jest Kościół, który oczywiście odchodzi od Chrystusa. To jest Kościół, który odchodzi od Ewangelii. To jest Kościół, który ulega pewnej protestantyzacji i który staje się organizacją charytatywno-społeczną, ale przestaje być Kościołem, w którym człowiek odnajduje swoje zbawienie, swoje odkupienie. Dlatego zauważmy, że to wszystko się łączy w pewną całość. Wizja świata i Kościoła i człowieka oparta na dwóch podstawowych tajemnicach, dobro i zło. Bardzo ważne jest to dostrzeżenie, że dobro, choćby ilościowo małe, ono jest jakościowo silniejsze. Nigdy nie było tak w dziejach świata, nawet w najczarniejszych momentach tych dziejów, żeby dobro zostało całkowicie wyeliminowane. Nigdy nie jest tak, że zło spowodowało całkowitą nieobecność dobra. Mogło to dobro zminimalizować ilościowo. Ale zauważmy, jeden człowiek oddający życie za drugiego pokonuje cały system. I niech może te refleksje w tym momencie już wystarczą. Dziękuję serdecznie za uwagę i mamy, proszę Państwa, no pół godziny czasu, jeżeli będzie taka wola, na komentarze, pytania, do powiedzenia, uwagi. Bardzo serdecznie zapraszam.